Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj przedmiotem naszych rozważań jest list do Rzymian. Będziemy czytać z pierwszego rozdziału fragment. Bracia i siostry, list do Rzymian został napisany około 57 roku po Chrystusie w Koryncie. Apostoł Paweł stamtąd pisał do kościoła w Rzymie o bardzo ważnych rzeczach. Kościół w Rzymie składał się na początku przeważnie z Żydów. I Żydzi trzykrotnie byli wypędzani z Rzymu przez ówczesnych cesarzy i około roku 49 wszystkich lub większość Żydów wygnano z Rzymu. Historyk Swetoniusz napisał w jednym ze swoich komentarzy historycznych: Żydów wypędził z Rzymu za to, że bezustannie wichrzyli, podżegani przez jakiegoś Chrystosa. Chrystos, do którego Swetoniusz się odnosi, to bez wątpienia Chrystus. Błędnie on uważał, że to sam Chrystus wzbudzał niepokoje między Żydami w Rzymie. W rzeczywistości to żydowscy chrześcijanie, nauczając o Chrystusie w synagogach, wywoływali zamieszki. Takie reakcje my znamy z dziejów apostolskich i możemy o tym przeczytać w 13, 15, 17, 18 rozdziale dziejów apostolskich. Także to nic nowego. Ale kiedy dalej przyglądamy się tej sytuacji, jeśli chodzi o rzymski zbór, to jeden z komentatorów biblijnych, Lampe, daje nam taki zbiorowy portret społeczności chrześcijańskiej w Rzymie. On to zrobił na podstawie porównania 26 imion, które są wymienione w 16 rozdziale listu do Rzymian przez apostoła Pawła, i on je porównał z inskrypcjami. I tutaj, jeśli wysnuł on właściwe wnioski, to w czasach Pawła istniał, a w zasadzie istniało w Rzymie około 7 kościołów domowych, w których 15% członków stanowili Żydzi, a ponad połowę imigranci. Tak więc Żydzi i żydowscy chrześcijanie zostali wygnani z Rzymu, a zatem i z rzymskiego kościoła kilka lat wcześniej, zanim list do Rzymian został napisany przez apostoła Pawła. Około 57 roku niektórzy zaczęli małymi grupami powracać do miasta. I tutaj znamy z dzieł apostolskich takie dwa imiona małżeństwa, Akwili i Pryscyli, którzy właśnie wywodzili się z Rzymu i tam również zwiastowali Słowo Boże. Jednak procent Żydów w Kościele był niewielki, był niski. Kościół przeobrażał się, Kościół poszerzał się i zdobywał coraz to nowych ludzi, i w ten sposób w kościele znalazło się mnóstwo pogan. I to oni stanowili główny procent ludzi, którzy się nawracali i stawali się chrześcijanami. Żydzi byli w mniejszości z czasem. Na początku głównie Żydzi stanowili te zbory, ale później dołączali do nich poganie, do których apostoł Paweł zwraca się w swoich również listach i wiemy o tym, że duża liczba właśnie ludzi pochodzenia, czy to greckiego, czy z innych tych regionów Imperium Rzymskiego, należała do Kościoła w tamtych czasach. A więc 57 rok po Chrystusie apostoł Paweł pisze wspaniały list do Kościoła, który zbiera się w sercu Imperium Rzymskiego. Znacie pewnie to powiedzenie, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. I to w tamtych czasach była prawda. Miałem okazję kiedyś stanąć na jednej z tych starożytnych dróg. Dzisiaj można w Rzymie zobaczyć Via Appia. Ona nadal jest przejezdna. Oczywiście samochody tamtędy nie jeżdżą. Ona jest wyłączona z ruchu, ale ta droga w znakomity sposób się zachowała do dzisiejszych czasów. I to świadczy też o tym, jak znakomitymi budowniczymi dróg byli Rzymianie. Via Appia prowadziła w kierunku Ostii, to był port, do którego przypływały statki z zaopatrzeniem, z pasażerami, którzy wybierali się do Rzymu. I można dzisiaj zobaczyć jeszcze Forum Romanum w Rzymie. To są pozostałości z czasów właśnie apostoła Pawła i tej gminy chrześcijańskiej, która istniała wtedy właśnie w wiecznym mieście. Moi drodzy, list do Rzymian to jest jedno z najważniejszych dzieł teologicznych apostoła Pawła. Niektórzy z biblistów uważają, że to jest list pisany pod koniec jego życia, a więc w związku z tym jest to taki testament wiary apostoła Pawła. On już ma ugruntowane poglądy, jeżeli chodzi o tematy związane z chrześcijaństwem. W tym czasie formuje się cała ta doktryna chrześcijańska i list do Rzymian jest, myślę, takim ukoronowaniem tego dzieła teologicznego, jakie apostoł Paweł zostawił po sobie Kościołowi, dzieła dotyczącego soterologii, nauki o zbawieniu. Te pierwsze 8 rozdziałów przede wszystkim dotyczą tej rzeczy, tego zagadnienia. I dzisiaj będziemy czytać, bracia i siostry, tekst, który nas wprowadzi właśnie w klimat tej księgi i w najważniejsze sedno, bym powiedział, tych zagadnień, które tam są poruszane. Oto apostoł Paweł w pierwszym rozdziale od wiersza 15 pisze: a więc jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. A usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę. jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Oto, bracia i siostry, apostoł rozpoczyna bardzo ważny przewód teologiczny, który znajduje się w tej księdze Nowego Testamentu, w liście do Rzymian. I powiada on, jeśli o mnie chodzi, to jestem gotowy opowiadać dobrą nowinę wam. I ten list jest listem, który mówi o dobrej nowinie. Przynosi dobre wieści dla tych, którzy go słuchają. Ponieważ on mówi, w jaki sposób człowiek może zostać zbawiony. A przecież to jest, moi drodzy, kluczowy temat, jeśli chodzi o życie człowieka, o sens życia człowieka, zbawienie. I oto apostoł Paweł powiada, mam dobre wiadomości dla was. Mam Ewangelię, znakomitą wieść o tym, że Bóg kocha ciebie. I oto przedstawia tą prawdę biblijną właśnie w tym liście. I powiada on tutaj, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. To jest bardzo ważna rzecz dla każdego z nas, bracia i siostry. Bo jeśli ktoś wstydzi się Ewangelii i jest to powód, dla którego nie opowiada tej Ewangelii, nie zaznajamia innych z tą Ewangelią, to robi coś takiego, jakby zakopał skarb i nie korzystał, nie pozwolił nikomu skorzystać z tego. Jakby miał wielkie bogactwo, które zachował, ukrył dla siebie, wyłącznie dla siebie. Oto wieść Ewangelii jest dostępna dla każdego człowieka. I tą wieść Ewangelii nie mają nieść aniołowie z nieba. Nie w jakiś ponadnaturalny sposób ona ma być objawiana. Ale Bóg powołał Kościół, ciebie i mnie, do tego celu, abyśmy mówili o tych rzeczach innym ludziom. I oto apostoł Paweł uświadamia to Kościołowi w Rzymie, Kościołowi doświadczonemu, bo przecież wypędzanemu z miasta. Z powodu wiary. Historyk rzymski Swetoniusz pisze o jakimś Chrystosie, ale my wiemy, o kogo chodzi. I wiemy, że niestety niezbyt dobrze zbadał sprawę i dokładnie nie wiedział, o czym pisze. Ale dobrze, że napisał, bo dzisiaj wiemy z pozabiblijnych źródeł również o tych wydarzeniach w Rzymie, jakie miały miejsce. Że chrześcijanie byli prześladowani w tym mieście od początku. I bracia i siostry, do takiego kościoła, kościoła prześladowanego, apostoł Paweł pisze, nie wstydzę się Ewangelii. I ja myślę, że oni o tym wiedzieli. Że oni słyszeli o tych wydarzeniach, kiedy on czasami znajdował się, czy to w więzieniu z powodu Ewangelii, czy to nawet był pobity, wychłostany z powodu Ewangelii. Przeróżne niespodzianki w jego życiu działy się z powodu Ewangelii. I to był człowiek, który był gotowy ponieś wszelkie konsekwencje głoszenia Ewangelii. Dlatego z czystym sumieniem mógł do nich napisać: nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Bracie i siostro, nie wstydź się Ewangelii Chrystusowej. Wiesz dlaczego? Tutaj jest w tym liście napisane. On tu dalej pisze: jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Ewangelia jest związana z objawieniem się mocy Bożej w życiu człowieka. Jeśli człowiek przychodzi do Boga na podstawie Ewangelii, chce spotkać się z żywym Bogiem, chce zaprosić do swojego życia Jezusa Chrystusa, chce odwrócić się od grzechów, pokutować z nich i stać się nowym człowiekiem i zacząć nową kartę w swoim życiu, to Bóg mu daje moc do tego. Ileż to razy ludzie sami z siebie się chcą poprawić, chcą coś naprawić, ale się nie udaje. I kiedy Bóg poprzez działanie ponadnaturalnej mocy sprawia cud nowonarodzenia w sercu człowieka, wtedy ktoś staje się nowym stworzeniem. Biblia mówi: stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Dla kogo? Dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. To nowa rzeczywistość, nowe życie, nowy początek. Nieważne, czy przeżyłeś 10, 15, 20, 30, 50, 70 lat. Kiedyś wam tu opowiadałem o człowieku, który wyszedł za kazalnicę i składał świadectwo, miał 103 lata. I mówi w tym świadectwie do braci i sióstr, że jestem niemowlęciem w wierze. A ktoś popatrzył: jakże staruszek, 103 lata, najstarszy tutaj między nami. On mówi, że jest niemowlęciem. On mówi: bo ja dopiero 3 lata temu nawróciłem się i przyjąłem Pana Jezusa Chrystusa do mojego życia i rozpocząłem moje życie od setnego roku mojego życia. Dopiero zacząłem żyć nowym życiem. 100 lat straciłem, ale teraz mam 3 nowe lata w Chrystusie. I tym się dzielił. To jest niesamowite, że w każdej chwili życia człowiek może przyjść do Boga i powierzyć Mu swoje drogi. I Bóg odpowie. I Bóg da nowe życie. Nieważne, kim jesteś. Nieważne, ile razy tu byłeś. Czy 10, czy 100 razy. Czy może jesteś pierwszy raz. Jeśli w twoim życiu potrzebujesz Boga, jeśli chcesz zmiany, to dziś jest dzień dla ciebie. Możesz to zrobić. Każdego z was, który ma pragnienie powierzenia swojego życia Jezusowi Chrystusowi, zapraszam dzisiaj, tutaj, po tym kazaniu, przyjdź do przodu. Ja tutaj jestem z przodu. Będziemy śpiewać pieśni. W czasie tych pieśni chętnie będę się modlił z tobą o nowe życie, aby dał ci Bóg nowe życie. Nieważne, ile lat żyjesz. Ważne, żebyś zaczął żyć z Bogiem. Bracia i siostry, o tym wiedział apostoł Paweł. Dlatego mówi: nie wstydzę się Ewangelii. Nie wstydzę się Boga w moim życiu, bo Bóg jest moją mocą, bo Ewangelia jest moją mocą. Bo ja mogę być dzięki Bogu tym, kim jestem, nowym stworzeniem, prowadzić nowe, inne życie. I oto ten jeden z fundamentalnych wersetów, jeśli chodzi o życie wieczne człowieka. Ten wiersz 17, bracia i siostry, to jest kluczowy wiersz, jeśli chodzi o list do Rzymian. Tutaj apostoł pisze, bo usprawiedliwienie Boże w niej, czyli w Ewangelii, bywa objawione. Moi kochani, to jest niezmiernie istotna informacja. Oto Bóg usprawiedliwia człowieka. Na jakiej podstawie może człowiek być usprawiedliwiony przed Bogiem? Jest jedna taka szansa. Jedną taką szansę stworzył Bóg dla nas. Tą szansą jest Jezus Chrystus, a dokładnie mówiąc, Jego dzieło na krzyżu Golgoty. Tam, kiedy umierał za grzechy 2000 lat temu, umierał również za twój i za mój grzech. I Jego święta krew, która została tam przelana na Golgocie, ona sprawia to, że możemy być oczyszczeni z grzechu. W Rzymie składano przeróżnych świątyniak. Widzieliście przed chwilą mapę starożytnego Rzymu. Ileż tam pogańskich różnych świątyń. W każdej z tych świątyń składano jakieś ofiary. Przeważnie w starożytności składano ofiary ze zwierząt. Również w Jerozolimie, w świątyni Jahwe, składano ofiary ze zwierząt. Przychodzili kapłani i składali baranka, koziołka albo woły. Zależy, jaką ofiarę sprawowali, z jakiego powodu przychodzili. To było wszystko skrupulatnie wypisane w prawie mojżeszowym. I tam według tego postępowali. I oto, bracia i siostry, ludzie mogli poprzez te ofiary, jeśli zgrzeszyli, przychodzić do Boga. Przynoszono zwierzę, przelewano jego krew. Przelanie krwi każdej ofiary było związane z grzechem. Nie było ofiary bez przelania krwi. Dlatego my się pytamy, dlaczego Jezus taką śmiercią umarł na krzyżu, a nie inną? Czyż On mógł w inny sposób zginąć? Ale w Jego ofierze miała być przelana krew. Dlatego On został przybity do krzyża. Dlatego na Jego głowę włożono koronę cierniową, a później żołnierz rzymski przebił Jego Bóg włócznią. I z wszystkich tych miejsc płynęła krew. I ta krew płynęła po tym szorstkim krzyżu na Golgocie, abyś ty mógł być zbawiony. Ofiara za twój grzech to Jezus Chrystus, który umarł w zastępstwie za ciebie tam. Ponieważ prawo Boże przewiduje za grzech ofiarę. I Jezus Chrystus złożył ofiarę raz na zawsze. Jedyną, niepowtarzalną, do której zawsze możemy się odnieść. Bo to jest ofiara doskonała. Nie krew cielców, kozłów, owiec, ale krew Baranka Bożego, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, obmywa ciebie z wszelkiego grzechu. To jest cudowne. Bracia i siostry, i wielu ludziom to bywa trudne do zrozumienia, do wytłumaczenia, że może ktoś być usprawiedliwiony. Wypowiadają niektórzy, no wiesz, ja tyle nagrzeszyłem i to takich rzeczy zrobiłem, takie w moim życiu. Dla takiego człowieka jak ja nie ma przebaczenia. Ale chcę Ci powiedzieć, że Jezus umarł za każdego grzesznika, za każdy grzech, jaki by on nie był. Oto Jego krew ma moc oczyścić Cię z tych grzechów. I Bóg na tej podstawie, jeśli powiesz Mu o tym, Panie, chcę skorzystać z ofiary Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za moje grzechy, w zastępstwie za mnie, na krzyżu Golgoty. Chcę być usprawiedliwiony przez Niego. Wtedy Bóg daje Ci to usprawiedliwienie. Jezus mówi, po prawicy Ojca jest w niebie, czytamy, powiada, tak, ten należy do mnie. Za Niego umarłem na krzyżu, na Golgocie. To prawda. I On oręduje za nami. I On się wstawia za nami. Bracia i siostry, to jest usprawiedliwienie Boże. To Bóg takie dał nam możliwości. To jest Boże usprawiedliwienie i ono bywa objawione. Dlatego wielu ludzi nie rozumie tych rzeczy. Mimo, że słyszą czasem nawet o tym. Albo w ogóle się tym nie interesują. Jeżeli chcesz dostąpić Bożego usprawiedliwienia w swoim życiu, musisz mieć Boże objawienie w tym kierunku. Bóg ci musi to objawić. Być głęboko w swoim sercu przekonany o tym i mieć zrozumienie tego, że oto Jezus osobiście za ciebie, za każdego z nas umarł na krzyżu Golgoty. I to jest coś też szczególnego. My mówimy często o cudzie nowonarodzenia się grzesznika. Bracia i siostry, to jest cud. To jest ponadnaturalne działanie Boże, mocy Bożej. Objawienie tych rzeczy, zrozumienie tego, zastosowanie tego, to Bóg daje. I dlatego, jeśli nie są ci te rzeczy objawione, możesz słuchać, możesz patrzeć i nic nie widzieć. Dlatego apostoł Paweł powiada, bo usprawiedliwienie Boże bywa objawione w jaki sposób? Raz ktoś się zapyta, no ale jak? Jak to, żebym mógł tego objawienia dostąpić i poprzez nie usprawiedliwienia i żeby Jezus wszedł do mojego serca, do mojego życia? Co zrobić? I oto w tym wierszu jest napisane, co zrobić. I jest tutaj napisane, że usprawiedliwienie Boże bywa objawione z wiary w wiarę. Z wiary w wiarę. Jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bracia i siostry, w Ewangelii jest objawiona sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak to jest napisane, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Sprawiedliwość od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi. Boża sprawiedliwość. Bóg jest sprawiedliwy w swoim postępowaniu. Jego prawo mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Halleluja! Bracia i siostry, prawo Boże mówi, że jest zapłata za grzech. I to samo prawo Boże mówi, że możesz skorzystać z łaski. Że możesz skorzystać z daru łaski. Niedawno nasz pan prezydent skorzystał z daru łaski. Ułaskawił kilku mężczyzn, którzy dokonali samosądu w tej jednej z wiosek w naszym kraju. I sąd wymierzył im karę. Pozbawił ich wolności, już nie pamiętam, ile tam lat było. Jeśli ktoś pamięta, niech powie. Ale w każdym bądź razie po ułaskawieniu ci mężczyźni od razu wyszli z więzienia. Nie musieli już tam dłużej siedzieć, choć sąd zasądził im karę. Ale łaska okazana przez prezydenta sprawiła, że mogą wyjść na wolność i nie będą ścigani przez literę prawa, ponieważ sprawa ich jest definitywnie zamknięta. Nie muszą już odpokutowywać za swoją winę w więzieniu, ponieważ skorzystali z daru łaski, jaki przysługuje prezydentowi w naszym kraju. To wspaniałe, kiedy prawo jest również opierane na łasce i kiedy możemy korzystać z łaski. I bracia i siostry, prawo Boże również jest skonstruowane w ten sposób, że Bóg okazał łaskę w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Nie z was to. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się czasem ktoś nie chlubił. Bracia i siostry, łaska, niezasłużony dar, prezent od Boga. To jest coś na wzór takiego pięknego pudełka, które jest oklejone pięknym papierem kolorowym, tak jak się robi prezenty. Piękna wstążka zawiązana na nim. I oto któregoś dnia, kiedy otrzymujesz nowe życie, otrzymujesz taki prezent od Pana. I możesz go w tym samym dniu rozpakować. W zwyczaju jest, jeśli otrzymujemy prezenty, to je rozpakowujemy. I nawet często jest tak, że pokazujemy tym, którzy są u nas z powodu jakiejś uroczystości, z powodu której otrzymaliśmy ten prezent. I rozpakowany ten prezent, bracia i siostry, od Boga, i tam w tym pudełeczku znajduje się paszport. Nie RP, ale ojczyzny naszej, która jest gdzie? W niebie. I tam znajduje się również adres, gdzie jesteście zameldowani. Na ulicy Złotej. W tym mieszkaniu, o którym mówi Pan Jezus do uczniów swoich, że idę teraz przygotować wam miejsce. Gdyby tak nie było, to bym wam nie mówił. Jezus poszedł przygotować tobie specjalne miejsce na całą wieczność. I oto otrzymujesz to miejsce dzięki Bożej łasce przez Jezusa Chrystusa. I to jest wszystko w tym pakiecie zbawienia, w tym pudełeczku, które otwierasz i wyjmujesz klucz do mieszkania, paszport do nowej ojczyzny i otrzymujesz nowe życie w Jezusie Chrystusie. Czy to nie jest wspaniałe? I to czyni Bóg. Bóg jest wspaniałomyślny. Bóg jest fantastyczny. Możecie powiedzieć amen?
Amen.
Halleluja! Taką rzecz zrobił. Dla ciebie, dla mnie. Nie za nasze uczynki. Nie za nasze jakieś specjalne zasługi. Owszem, otrzymasz nagrodę, bo będą nagrody w niebie. Ale zbawienie jest z łaski. Jest za darmo. Dla każdego, kto przyjdzie do Jezusa. kto poprosi Go o nowe życie, kto pokutuje ze swoich grzechów, odwróci się od nich, ten będzie w Królestwie Bożym. Jest napisane w Biblii, że Jego imię jest zapisane w Księdze Żywota. To nie będzie tak, że ktoś przyjdzie i powie, ja tu mam wejść. Pamiętacie bramy nieba, płomienie piekła? Tą sztukę żeśmy mieli okazję tutaj u nas w Żywcu oglądać i tam był ten anioł, prawda? Kiedy ludzie przychodzili do nieba, on otwierał księgę i pierwsze co robił, patrzył, czy tam jest imię zapisane tego człowieka. I jeśli było, zapraszał go. A jeśli nie, ten człowiek musiał pójść przed oblicza Pana. W straszne miejsce. Oddzielenia od Boga na całą wieczność. O tym miejscu jest napisane, że tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To będzie straszne, odrażające przeżycie, jeśli by ktoś tam się znalazł. Ale oto w Jezusie Chrystusie jesteś tym, kim jesteś. Skąd się to wszystko bierze? Z wiary. Z wiary, bracia i siostry. Apostoł Paweł mówi, z wiary w wiary, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jeśli masz wiarę, żeby przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela, jeśli wierzysz, że On to, co jest opisane w Ewangelii, którą głosi apostoł Paweł, to, co tam jest opisane, jest prawdą i że On naprawdę umarł za ciebie osobiście na krzyżu Golgoty i że naprawdę w Jego krew oczyszcza cię z grzechów i naprawdę możesz przyjąć Go poprzez modlitwę do swojego życia i poprzez pokutę zmienić to życie i stać się nowym stworzeniem. Do tego ci jest potrzebna wiara. Wierzysz w to. I na podstawie wiary otrzymujesz zbawienie. Co to jest wiara? Ja dziękuję Bogu, nie muszę wymyślać i zastanawiać się, bo definicja wiary jest, bracia i siostry, w Biblii. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale możecie przeczytać, czym jest wiara. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Jeśli spodziewam się tego, jeśli jestem przekonany o tym, że Jezus umarł osobiście za moje grzechy, to mam wiarę. I jeśli masz przeświadczenie o tym, że istnieje świat duchowy, przecież nie widzisz Boga, bo Bóg jest duchem. Nie widzisz tych zastępów aniołów, bo one są duchami. Ale my jesteśmy przekonani o obecności tego świata, który nie widzimy wokół nas. I na jakiej podstawie? Na podstawie właśnie tego przeświadczenia, tej wiary po prostu. Wiary. Wierzę, że Jezus umarł za mnie. Mam przeświadczenie. Jestem głęboko przekonany o tym. Jest mi to objawione przez samego Boga. I oto, bracia i siostry, jest tutaj napisane, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest cytat ze Starego Testamentu, z proroka Habakuka. Prorok Habakuk kiedyś w jednym ze swoich proroctw wypowiedział te słowa. I Nowy Testament nie tylko w tym miejscu powołuje się na to słowo. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jeśli Bóg cię usprawiedliwił, to jesteś sprawiedliwy w Jego oczach. Jeśli Jezus obmył cię swoją świętą krwią, to jesteś czysty i jesteś nowym stworzeniem. I otrzymałeś to na podstawie wiary. Dlatego jest napisane, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Oto Boże objawienie. Oto jedna z tych wielkich tajemnic, które dla ludzi tego świata są głupstwem. Mowa o krzyżu jest dla wielu głupstwem. Chrystus jest jedynie jakąś postacią historyczną, której nie można zaprzeczyć, że była, że istniała i tak dalej. Moi kochani, rozwinięcie tego tematu, który tutaj rozpoczyna się w tym wierszu 17, jest w rozdziale 3 listu do Rzymian i chciałbym skorzystać z możliwości przeczytania tych fragmentów. To jest od 21 wiersza, 3 rozdział listu do Rzymian. I apostoł tam tłumaczy te rzeczy. On to wyjaśnia, o czym napisał na początku. Rozwija tą myśl. Bardzo głęboką myśl teologiczną. I on powiada tak, a teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. Znowu mamy to słowo objawienie. Zostało to objawione. Niezależnie od prawa Starego Testamentu. Przecież przed chwilą mówiłem o tym. Duża część zboru to byli Żydzi, którzy czytali Stary Testament, którzy żyli do niedawna według Starego Testamentu. Przychodzili do synagogi, ale któregoś dnia usłyszeli w tejże synagodze, że Mesjasz już przyszedł i że nim był Chrystus i że ofiara została już złożona raz na wieki i że mogą się do tego wszystkiego odnieść i że została Boża sprawiedliwość ustanowiona, nowa w Jezusie Chrystusie, niezależnie od zakonu. My nawet taki zwrot czytamy w Nowym Testamencie, w jednym z listów Pawłowych, zakon chrystusowy. Nie wiem, czy sobie przypominacie, ale on też mówi o zakonie chrystusowym. Była mowa o zakonie mojżeszowym, a on mówi zakon chrystusowy. I my dzisiaj, bracia i siostry, skupiamy się przede wszystkim na zakonie chrystusowym. I dalej powiada, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących, nie ma bowiem różnicy. Nieważne, kim jesteś, nieważne, skąd przychodzisz, nieważne, gdzie mieszkasz. Ważne, że jesteś człowiekiem, który potrzebuje Boga. Bóg kocha ciebie i chce cię zbawić. I to jest wielkie przesłanie Ewangelii. I tutaj powiada, że sprawiedliwość Boża przychodzi, objawia się przez wiarę w Jezusa Chrystusa. A więc musisz uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Uwierzyć w to, co On zrobił na Golgocie dla ciebie. Że to jest wystarczające, jeśli chodzi o sprawy zbawienia. Że to jest tak i amen. I nie chcesz tego podważać. I na podstawie wiary w tego Jezusa i tą ofiarę domagasz się od Boga zbawienia. Jest tu napisana, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Nieważne, że zgrzeszyłeś, Ale jeśli pokutujesz, jeśli odwróciłeś od grzechu, to to ma znaczenie przed Bogiem. Bóg da ci nowe życie. Bóg ci wybaczy grzechy. Dlaczego? Bo odkupił cię, bo wykupił cię za cenę życia swojego Syna na Golgocie i należysz do Niego. Tak jak kiedyś można było pójść na targ i kupić niewolnika. Kosztował w czasach Pana Jezusa 30 srebrników. Jeśli ktoś miał takie pieniądze, mógł za to kupić człowieka. Grecy powiadali na niewolników, że to są gadające narzędzia. I tak traktowano człowieka wtedy jak niewolnika. I byłeś w niewoli grzechu. I robiłeś to, czego nie chciałeś nie jeden raz. I brzydziłeś się sobą. Ale oto Jezus umarł, odkupił ciebie i daje ci nowe życie. I nie musisz tego robić. Jesteś wolny w Jezusie Chrystusie. Od wszystkich nałogów. Od wszystkich złych rzeczy, które robiłeś w swoim życiu. Dlaczego? Tutaj dalej pisze, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. A więc jeśli chcesz skorzystać z tej ofiary, tego odkupienia w Jezusie Chrystusie, to ono będzie miało skutek, będzie skutkowało w twoim życiu, kiedy uwierzysz. Kiedy uwierzysz w dzieło Jezusa Chrystusa, że to dzieło jest zamknięte. On na Golgocie, kiedy umierał, powiedział słowa wykonało się. Pamiętacie? To znaczy, że to jest dzieło zbawienia zakończone. Ktoś bardzo fajnie przetłumaczył te słowa, że dzieło zbawienia, kiedy Jezus powiedział te słowa wykonało się, to powiedział kompletne jest. Dokładnie kompletnie kompletne. Nic nie trzeba już do tego dodać. I jeśli w to wierzysz, na podstawie tej wiary możesz dostąpić zbawienia. I tutaj jest napisane, że to jest skuteczne przez wiarę. Jeśli nie wierzysz, jeśli robisz jeszcze coś więcej, bo musisz iść jeszcze na pielgrzymkę, musisz jeszcze jakieś odpusty opłacić, żeby być zbawiony za taki grzech, to nie wierzysz. To poddajesz w wątpliwość to, co Jezus zrobił na Golgocie za ciebie. To uważasz, że można zbawienie kupić. A jakże go możesz kupić, kiedy ono jest z łaski? Nie możesz kupić prezentu, który ci jest darowany. To jest nielogiczne. Więc po co to robić? I wielu w ten sposób podważa wiarę, jeśli takie rzeczy czynią. Dlatego tutaj jest napisane, że to jest skuteczne przez wiarę. Jeżeli nie złożycie podania, jakiejś aplikacji do urzędu, jeśli przyjdziecie i czasami coś rozmawiacie z urzędnikiem, on wam powie, tak, tak, ma pan rację, proszę złożyć podanie, wtedy je rozpatrzymy, sprawa będzie załatwiona. Ale nie składasz tego podania. Mówisz, rozmawiałem z urzędnikiem, to wystarczy. I przychodzi upomnienie do domu. I jeszcze jakieś tam konsekwencje tego. Sprawa niezałatwiona. No jakże niezałatwiona? Rozmawiałem z urzędnikiem, bardzo przychylnie podszedł do sprawy. Ale czy złożył pan, czy złożyła pani podanie? Bo my tutaj na dzienniku podawczym nie mamy od pani pisma. No nie. No to niestety, sprawa jest niezałatwiona. Bracia i siostry, bierzcie to serio, co tu jest w Biblii napisane. Jeśli jest napisane z wiary, to z wiary róbcie. Nie kombinujcie. Nie dodajcie swoich i jakichś usprawiedliwień dodatkowych. Bo jeśli Bóg cię usprawiedliwił, to jest to najlepsze usprawiedliwienie, jakie możesz mieć. I dlaczego on to pisze tutaj tak jest? Dla okazania sprawiedliwości przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Usprawiedliwi tego, który wierzy w Jezusa. Nie, że przeczytał w książce historycznej, że została niedawno obalona teoria uczonych radzieckich, którzy w latach 60. tłumaczyli, że Jezus Chrystus był postacią legendarną, mityczną, tak jak Zeus, tak jak Hera, Apollo, inni bogowie. Tak Jezus też był takim mitem. Ale historycy, nie specjalnie ludzie wierzący, historycy, dbający o swój warsztat, obalili tą teorię. Jezus jest postacią historyczną, ale nie w to mamy wierzyć. Mamy wierzyć, że On zbawił ciebie, że On umarł za grzechy, że zmartwychwstał i że siedzi dzisiaj po prawicy Ojca w niebie. Jezus żyje. Amen. Amen. Alleluja. To jest prawda o Bogu. Gdzież więc chluba twoja wykluczona? Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Ubłażamy bowiem, zapamiętajcie sobie ten werset, w co my wierzymy, co my uważamy. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez pielgrzymkę do takiego i takiego miejsca. Macie inaczej w Biblii? Widzicie, zabrałem nie to tłumaczenie, co trzeba. Przepraszam, żartowałem. Bracia i siostry, uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków, niezależnie od tego, co by robił, jakby się starał. Zostaje usprawiedliwiony przez wiarę na podstawie Bożej łaski. Dzięki Bożej łasce. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów, czy nie pogan także? Tak jest i pogan. Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwia obrzezanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych przez wiarę. A więc czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. Bracia i siostry, w tym miejscu się kończy trzeci rozdział Listu do Rzymian i ja też dzisiejsze kazanie postanowiłem w tym miejscu zakończyć. Ale myślę, moi drodzy, że ten wiersz 17 z pierwszego rozdziału nie powinien nam dawać spokoju. Że powinniśmy go mieć gdzieś zapisany w naszym domu, na widocznym miejscu. I że powinniśmy tym słowem żyć. Bo to jest moc, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I jest napisane, że Ewangelia Chrystusa jest mocą Bożą ku zbawieniu. Bracie i siostro, obcujesz z wielkimi Bożymi dziełami, które są ci dane przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Obyś mógł z nich skorzystać w pełni. Obyś miał wiarę wielką, żeby to wszystko przyjąć. Pamiętacie, kiedy apostołowie mieli problem z wiarą, co zrobili? Pomodlili się do Pana Jezusa. Powiedzieli, Panie, przymnóż nam wiary. I może dzisiaj potrzebujesz się też pomodlić do Pana. Panie, przymnóż nam wiary. Przymnóż mnie osobiście wiary. Bo tak wiele z wiary dzieje się w życiu człowieka wierzącego. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Amen.
Amen.